To jest Kafe AZS.
Za kilka dni zaczynają się Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Podobnie jak Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, impreza przełożona jest o rok. Podobnie jak na wspomnianej imprezie, nie zabraknie Polaków, tylko tu możemy liczyć na lepsze wyniki. Gościem Kafe AZS jest Maciej Hartwil, kanclerz AWF w Warszawie, wiceprezes zarządu głównego AZS do spraw sportowych. Cześć Maciek.
Cześć, dzień dobry.
Polska wyśle na Igrzyska do Tokio 215 zawodników. Wróć, tak bym powiedział kilka dni temu. Teraz od 215 muszę odjąć 6, czyli liczbę zawodników, którzy już wrócili z Tokio, w tym dwóch zawodników AZS-u. Co takiego się wydarzyło?
No niewyobrażalna w ogóle sytuacja. Tak naprawdę trudno sobie wyobrazić, że coś takiego miało miejsce. Niestety zaniedbania Polskiego Związku Pływackiego i mamy sytuację, gdzie szóstka pływaków wraca z tego Tokio, dwójka pływaków z AZS-u. Niezrozumiała sytuacja, absurdalna. Po prostu no trudno nawet znaleźć słowa, żeby opisać. Ja nie wiem, jak muszą się czuć, co muszą czuć ci wszyscy zawodnicy, cała ta szóstka, która wracała z igrzysk, kiedy już byli tam na miejscu, trenowali, już w zasadzie marzeniami i myślami na pewno przy tym starcie i nagle dowiadują się, że nic z tego. Te marzenia muszą przełożyć na następne 4 lata co najmniej.
Czy to jest efekt wieloletnich zaniedbań, które znalazły ujście właśnie w tak bolesny sposób, czy jest to wypadek przy pracy PZP?
No, myślę, że niestety to nie pierwszy taki przypadek, więc trudno go nazwać wypadkiem przy pracy. Tak? Mieliśmy podobne zamieszanie na igrzyskach w Rio de Janeiro, gdzie też nie zgłoszono jednego z zawodników do udziału w jednej z konkurencji. Także no, tych wpadek jest chyba za dużo, żeby można było powiedzieć, że to wypadek przy pracy.
Tak czy owak możemy jednak powiedzieć, że na Igrzyska Olimpijskie leci armia przedstawicieli AZS-u. To ilu was tam jedzie w tej chwili?
Zdecydowanie. No, w tej chwili jakby odjąć tą dwójkę, mamy 70 zawodników na Igrzyska w Tokio z gryfem na piersi i biało-zieloną krwią w żyłach.
Najliczniejszą grupę AZS-iaków w kadrze olimpijskiej stanowią oczywiście lekkoatleci, których aż 35 poleci do Tokio. Wśród nich będą kandydaci do złotych medali?
Myślę, że tak i to najważniejsze dla nas to będą kandydaci też z AZS-u, tak? To mamy w składzie Anitę Włodarczyk, mamy Justynę Święty, która pewnie w sztafecie powalczy o te najcenniejsze kruszce, ale jest też Marcin Lewandowski, czy młoda wschodząca gwiazda Natalia Kaczmarek. Wierzymy oczywiście w naszego giganta, więc Pawła Fajtka, który faktycznie ma szansę powalczyć o ten najcenniejszy złoty medal olimpijski.
Ale Igrzyska Olimpijskie to nie tylko lekka atletyka, to także inne dyscypliny sportowe, a jest tutaj was wielu. Kto twoim zdaniem ma jeszcze największe szanse, albo inaczej, kto może okazać się czarnym koniem tych igrzysk?
Największe szanse trudno przewidywać gdzieś tam. Wydaje mi się, że ci nasi tacy murowani kandydaci do walki o medale, na pewno ekipy wioślarskie, gdzie w składzie też mamy całe mnóstwo wioślarzy z AZS-u, ale wiadomo jak to w sportach walki, myślę, że i szermierka i w taekwondo, mimo że tylko dwie reprezentantki Polski jadą, to w tych dyscyplinach również będziemy się liczyli i jest szansa w sportach walki na również medale olimpijskie.
Tak się zastanawiałem, z czego to wynika? Na czym polega ta siła AZS-u, że aż tylu was tam jedzie?
Wydaje mi się, że obecnie kluby AZS są jednymi z lepiej zorganizowanymi, z całym zapleczem i wsparciem uczelni wyższych, z infrastrukturą tych uczelni, z dobrym finansowaniem ze strony Ministerstwa Sportu, a więc tego Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego. One powstały dawno, dawno temu i tak naprawdę myślę, że to jest efekt, ten, który dzisiaj oglądamy, to między innymi efekt tego programu, tego całego zaplecza szkolnictwa wyższego, ale też lokalizacji, tak? To są jednak duże ośrodki akademickie zapewniające nie tylko możliwości trenowania, ale też perspektywy jakieś właśnie łączenia sportu z nauką, spędzania wolnego czasu w ciekawym miejscu i później perspektywy jakiejś pracy w dużym mieście, jakim są te ośrodki akademickie.
A jak wygląda taka droga sportowca, który zaczyna, stawia swoje pierwsze kroki w AZS-ie, no a potem koniec końców jedzie na Igrzyska Olimpijskie?
Najciekawsza sprawa jest teraz obecnie taka, że kluby AZS do jakiegoś czasu faktycznie były takimi miejscami, gdzie ci zawodnicy trafiali już ukształtowani. To byli zawodnicy w wieku, kończyli wiek juniora, wchodzili w wiek młodzieżowca, przychodzili tutaj na studia. Dziś kluby AZS szkolą od tego najmłodszego dzieciaka, od tych dzieciaczków gdzieś tam w przedszkolu, od młodzików i widać to też w wynikach sportu dzieci i młodzieży, gdzie jakby absolutnie dominują kluby AZS w tej rywalizacji sportu dzieci i młodzieży. w każdej w zasadzie kategorii wiekowej najlepszy klub w Polsce to jest klub AZS i wydaje mi się, że ta ścieżka, ta piramida taka, którą zbudowały te AZS-y, no i też to zaplecze, o którym wspominałem, a więc ten magnes, który przyciąga tych sportowców na uczelnie już ukształtowanych, już z jakimś potencjałem, pozwala jakby tym klubom AZS mieć taką, a nie inną pozycję w polskim sporcie.
A jaką AZS ma strategię względem kształtowania tych zawodników i względem tego, kto może w przyszłości polecieć, pojechać na Igrzyska Olimpijskie. Jak wygląda ta taka ścieżka, którą wy planujecie dla takich zawodników?
Cieszę się, że jako AZS, zarząd główny AZS-u, rozpoczęliśmy takie wsparcie i poszukiwanie takiego wsparcia merytorycznego w zakresie marketingu sportowego, marki osobistej, współpracy z mediami, tak żeby tą ścieżkę pozasportową również zadbać u tych zawodników. Nie każda organizacja na poziomie klubu jakby ma środki, ma wiedzę i ludzi, którzy mogliby w to się zaangażować dla tych zawodników. Oni są zaangażowani jak najbardziej całkowicie w ten rozwój sportowy tych zawodników i prawdopodobnie edukacyjny również. My natomiast chcielibyśmy zadbać o tą sferę takiego marketingu sportowego, spróbować pomóc im pozyskać jakichś sponsorów, podpisać kontrakty, tak żeby mogli się też rozwijać w tym zakresie.
My, czyli kto? Kto stanowi trzon tych osób, które przygotowują tych młodych sportowców do kariery?
No, nie będę ukrywał, że pomysł jakby jest wiceprezesa do spraw rozwoju, on jest tym od rozwoju odpowiedzialnym, a więc Mariusz Walczak stoi za tym pomysłem stworzenia takiego parasola nad tymi zawodnikami dla AZS-u, ale mamy świetnie funkcjonujące biuro prasowe, które oczywiście będzie w to zaangażowane. Więc to są jakby ludzie odpowiedzialni i posiadający ogromną wiedzę, doświadczenie w tym zakresie i wierzę, że stworzymy w którymś momencie coś, co pozwoli tym klubom dostrzec też rolę zarządu głównego AZS, nie tylko takiego nadzorcy, ale też coś wnoszącą do karier zawodników w tych klubach.
Igrzyska Olimpijskie to chyba spełnienie marzeń dla każdego sportowca.
No na pewno. Szczególnie jak rozmawiam z wieloma tymi sportowcami, już sam fakt, że oni się zakwalifikowali, że mają szansę pojechać, to ogromna radość. Wiadomo, to nieliczna grupa, która będzie walczyła o medale, ale tak jak mówię, wielu tych zawodników to młodzi zawodnicy. To ich pierwsze igrzyska, to pierwsze takie przeżycia, więc ogromne emocje, na pewno ogromna radość już za sam fakt, że będą mogli tam pojechać i pewnie nadzieje na medale będą spełniać i realizować może na następnych igrzyskach, ale wielu z nich jedzie na pewno tam z ogromną radością, że po prostu tam będą.
A Igrzyska Olimpijskie są otoczone pewnego rodzaju kultem. No wiadomo, wiążą się aż z dawnymi czasami, ale zastanawiałem się tak, co jest ważniejsze dla sportowca. Na przykład Igrzyska Olimpijskie czy Mistrzostwa Świata w danej dziedzinie?
O, zdecydowanie. Myślę, że poza piłką nożną to zdecydowanie Igrzyska Olimpijskie, niezależnie od wszystkiego, wielu sportowców na pewno oddałoby chociażby złoty medal Mistrzostw Świata za choć brązowy medal Igrzysk Olimpijskich, bo zdecydowanie to nieporównywalna wartość tych krążków. To jest impreza, która się odbywa raz na 4 lata. To jest, tak jak mówisz, magia Igrzysk Olimpijskich. Mistrzostwa Świata to fajna impreza pod względem sportowym i wynik na Mistrzostwach Świata z pewnością jest czymś fajnym. Fajnie mieć w swoim portfolio sportowym tytuł Mistrza Świata czy Wicemistrza Świata, ale jednak Mistrzostwo Olimpijskie to jest zupełnie inny wymiar.
Te igrzyska będą jednak trochę nietypowe ze względu na brak publiczności na trybunach. Jak ważna jest publika dla sportowca, zwłaszcza na Igrzyskach Olimpijskich? Ja wiem, powiesz mi, nie byłem sportowcem na Igrzyskach Olimpijskich, ale jak ważna jest publika dla sportowca po prostu?
Myślę, że niezwykle ważna, tak? Oni wiadomo, że trenują dla siebie w dużej mierze, ale jednak ta wrzawa, ta obecność kibiców, pełne stadiony, to jest coś, co niesie tych zawodników. No to będą na pewno bardzo trudne igrzyska dla wielu zawodników, bo wielu z nich jednak jest przyzwyczajonych w jakimś sensie do publiczności, do tej atmosfery tłumu, a tutaj w zasadzie dzisiaj nawet rozmawiałem z Patrycją Adamkiewicz, ona mówi, że jej to bardzo nie będzie przeszkadzało, ale no w którymś momencie zawodnik stanie przeciwko zawodnikowi i będzie cisza, tak? Nie będzie w zasadzie żadnego, poza okrzykami trenerów, nie będzie żadnego dopingu, nie będzie żadnej wrzawy. Te emocje na pewno będą dużo, dużo niższe. No i tak jak mówię, to mogą być trudne Igrzyska Olimpijskie dla tych, którzy są do tego przyzwyczajeni, dla tych, których ten doping niesie.
Maciek, a ty gdzie będziesz oglądał Igrzyska Olimpijskie?
Ja będę oglądał Igrzyska Olimpijskie prawdopodobnie w domu. One niestety będą transmitowane po nocach pewnie. W związku z czym trudno mi sobie wyobrazić, żebym był gdzieś indziej, aczkolwiek myślimy na AWF-ie, o stworzeniu takiej strefy kibica i transmisji tych zmagań naszych olimpijczyków, bo przypomnę, z samego AZS-u AWF-u Warszawa jedzie aż 12 zawodników na takim wielkim ekranie, który lada chwila zostanie zamontowany w naszej największej hali gier.
Tak zwane kino nocne.
Tak jest, tak jest. Myślę, że to będzie ciekawe wydarzenie. Mamy halę, można każdy tam z karimatą się rozłożyć w zasadzie. Wielki ekran, na którym będziemy mogli śledzić te zmagania, ogromna hala. Myślę, że to może być coś ciekawego. To tak jak mówię, pomysł, który zrodził się w ostatnich dniach i spróbujemy go zrealizować. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
Tak się zastanawiam, jaka będzie gradacja tego kibicowania Polakom w trakcie Igrzysk Olimpijskich. Z jednej strony Polacy, a z drugiej strony Polacy ci z AZS-u.
Ja mam, osobiście mam, gdzieś tam nie będę ukrywał, w moich żyłach płynie gdzieś ta biało-zielona krew i zawsze ten zawodnik AZS-u to jest no jeszcze większa duma niż to, że to jest po prostu Polak. Ja się jestem przeszczęśliwy i bardzo się cieszę z całych ruchów transferowych, które się wydarzyły i z tych naprawdę wielkich gwiazd, które kierowały się do AZS-u, że oni będą reprezentowali nie tylko Polskę, ale też faktycznie są przedstawicielami AZS-u, tych klubów AZS-u pokazujących tą naszą siłę.
Czyli AZS to taka mała ojczyzna, to jest kafe AZS, tak przy okazji. Przypomnę, naszym gościem jest Maciej Hartwil, kanclerz AWF w Warszawie i wiceprezes Zarządu Głównego AZS do spraw sportu. Człowiek, który jest związany z AZS-em od czasów, studenckich. A to już było, dawno temu. Byłeś osobą odpowiedzialną w samorządzie studenckim za sport studencki. Byłeś dyrektorem klubu AZS AWF. Byłeś prezesem klubu AZS AWF. Dużo tego. Napiszesz kiedyś książkę Całe życie z AZS-em?
To ciekawa propozycja. O książce kiedyś myślałem, ale faktycznie nie pod kątem AZS-u, a może jednak to dobry temat. Faktycznie dużo jest tego i faktycznie dosyć szybko się to wydarzyło tak naprawdę, bo ja chyba byłem jednym z młodszych dyrektorów tak dużego i tak silnego klubu, jakim jest AZS AWF Warszawa, bo przypomnijmy, to jest prawdziwa, żywa legenda polskiego sportu i myślę, że jednym z najmłodszych prezesów. To jakby efekt, wydaje mi się, mojej ciężkiej pracy, zaangażowania, które gdzieś tam zostało dostrzeżone, bo ja nigdy nawet nie celowałem w takie stanowiska, nigdy mi do głowy nie przychodziło, że będę dyrektorem. Zdarzyło się to w zasadzie z dnia na dzień, kiedy któregoś dnia okazało się, że obecny dyrektor będzie rezygnował na rzecz jakby swojej prywatnej działalności. No i zadzwonił.
No i jak się zostaje prezesem, dyrektorem? Mów.
No naprawdę, to był telefon od ówczesnego prezesa AZS-u, a więc obecnego sekretarza generalnego PKOL-u Adama Krzesińskiego, który zadzwonił. Ja w tym czasie się zajmowałem sekcją siatkarską, pracowałem w dziale sportu tego klubu. Do głowy mi nie przyszło, że taka sytuacja nastąpi. Kiedy on do mnie zadzwonił z taką propozycją, byłem w szoku, powiedziałem, że muszę się zastanowić, przemyśleć sprawę, uzgodnić to z moją żoną i faktycznie się zgodziłem, ale to była niespodziewana jakby sytuacja. Natomiast później, wydaje mi się, że to moje zaangażowanie, wydaje mi się, że rozwój, który nastąpił w klubie dzięki mojej pracy, został dostrzeżony i jednak stwierdzono, że to będzie najlepsze rozwiązanie, połączenie tej mojej funkcji dyrektora, takiego zarządzającego, z funkcją prezesa, bo mimo wszystko mieliśmy wtedy prezesem, był Paweł Słomiński, który jakby nie kandydował na kolejną kadencję ze względu na między innymi swoje obowiązki w Ministerstwie Sportu ówczesnym i stwierdzili, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Tak, ja nie jestem jakimś znanym sportowcem, wybitną osobowością, która będzie rozpoznawalna i byłaby postrzegana jako taki wielki reprezentant, wizytówka AZS-u AWF-u Warszawa, ale byłem skuteczny, byłem zaangażowany, byłem jakby już rozpoznawalny też w tym środowisku i w mieście stołecznym Warszawa i w zarządzie głównym i w ministerstwie. Nie byłem jakby osobą anonimową i stwierdzono, że tak po prostu będzie najwygodniej, najbezpieczniej, najskuteczniej, najbardziej efektywnie.
I co ci to dało? Co ci dała i daje przygoda z AZS-em?
No, to ogromna frajda. Ja naprawdę uwielbiam patrzeć na sukcesy tych sportowców z AZS-u. Ja mam ogromną frajdę, jak dziś, mimo że jestem jakby troszeczkę poza AZS-em, AWF-em warszawskim, widzę, jak ten klub się rozwija, jak realizowane są jeszcze pomysły, które gdzieś tam zaistniały i powstały za moich czasów i bardzo się z tego cieszę. No, mi dał ogromne możliwości, ogromne znajomości i ogromne kontakty, pozwalające dziś realizować się również jako kanclerz, ale to także właśnie praca w AZS-ie pozwoliła, że dostrzegł mnie tym razem nie Adam Krzesiński, a Andrzej Mastalerz, ówczesny rektor AWF-u, który również z dnia na dzień, w zasadzie z nienacka, wyszedł z propozycją, kiedy dotychczasowy kanclerz AWF-u poszedł na emeryturę, wyszedł z propozycją, że chciałby i widziałby mnie na stanowisku kanclerza AWF-u. Ja byłem wtedy całkowicie zszokowany, ale to uznałem za kolejne wyzwanie, którym mogę spróbować się sprawdzić, a ja lubię działać, lubię się rozwijać, choć zupełnie dla mnie to był temat naprawdę musiałem się bardzo wiele uczyć, ale gdzieś myślę, że ten AZS mnie przystosował do tego, do różnych sytuacji, do radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach nieprzewidzianych, bo mimo, że klub funkcjonuje od wielu, wielu lat, to jednak każdy dzień, czy każdy miesiąc, czy każdy rok przynosił różne rozwiązania, różne sytuacje, z którymi trzeba było sobie radzić, no i człowiek sobie z nimi radził.
No i teraz czas na flashback. Najtrudniejsza sytuacja, która najwięcej ci dała, to?
Wydaje mi się, że to były sytuacje związane gdzieś tam z osobistą taką walką z moją osobą, personalnie, nie merytorycznie, nie na argumenty, że coś zrobiłem nie tak, popełniłem jakiś błąd, tylko po prostu zwykła, nie wiem, czy zawiść, czy dążenie do jakichś prywatnych swoich własnych interesów. I to mnie troszeczkę uodporniło i nauczyło, że z tym trzeba też sobie radzić, z tym sobie trzeba też dawać radę, z krytyką trzeba dawać sobie radę i z ludźmi, którzy mają zupełnie inne zdanie, z tym, że nie zadowolimy wszystkich. No niestety, jak chcemy się rozwijać, chcemy iść w określonym kierunku, to ktoś na pewno będzie niezadowolony.
Twój największy sukces?
Jeżeli chodzi o AZS, to wdrożenie w jego działalność takiej społecznej odpowiedzialności, projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności. Tego wcześniej nie było, a nagle AZS AWF Warszawa stał się wzorcem w wielu przypadkach do naśladowania. To były projekty związane z kształtowaniem nawyków aktywności fizycznej wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Już od przedszkoli zaczęliśmy jakby pokazywać im różne dyscypliny. Fenomenalny projekt, Dziecięca Akademia Sportu. Fantastyczny projekt, w którego wielu uwierzyło, łącznie z burmistrzem dzielnicy Bielany, który w którymś momencie powiedział: ja to sfinansuję, dam 80 tysięcy. Byli sponsorzy, którzy to finansowali, a zaczynaliśmy od budżetu na poziomie 3 tysięcy. Zaangażowanie ponad 2 tysięcy dzieciaków. Codziennie w zasadzie zajęcia sportowe na AWF-ie, na które one przyjeżdżały, poznawały rugby, szermierkę, dyscypliny, których pewnie nigdy w życiu by nie poznały, nie miały okazji spróbować. A tu wierzymy, że zaszczepiliśmy wśród wielu z nich jakiegoś bakcyla do którejś z tych dyscyplin, które nie są może tak popularne jak piłka nożna. I wielu z nich gdzieś tam zostało, przyszło do tego klubu i trenowało, albo nawet po prostu właśnie wykształciło sobie ten nawyk aktywności fizycznej, że ruch to nie tylko piłka nożna, można robić też wiele, wiele innych rzeczy w życiu i wierzę, że się zaszczepiły. Ale to też był fenomenalny projekt, którym ja się osobiście zaangażowałem, czyli pomoc dzieciom z Kolumbii, taki międzynarodowy projekt realizowany przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i ambasadą Kolumbii w Polsce, gdzie przyjeżdżała grupa około 30 dzieciaków z takiego bardzo trudnego regionu Putumayo w Kolumbii, regionu, gdzie w zasadzie te dzieciaki mają do wyboru albo będą sprzedawały narkotyki, albo trafią do jakiegoś kartelu narkotykowego, albo gdzieś właśnie zobaczą szansę w tym sporcie. I one przyjeżdżały do nas na AWF, spędzały tutaj kilkanaście dni pod okiem naszych trenerów, czy piłki nożnej, czy siatkówki, trenowały, miały różne wycieczki oczywiście przy okazji, ale poznawały ten sport, wymiar sportu w Polsce. Tą ścieżkę, że dzięki temu sportowi mogą się wyrwać z tej wioski, z tego biednego regionu Putumayo, przyjechać nawet na studia do Polski. My naprawdę staraliśmy się przygotować jakieś programy i pomóc choć jedno dziecko tutaj sprowadzić do nas i pomóc mu się rozwinąć. Ten projekt trwał około 3 lat, nie wiem czy teraz jest realizowany, bo jakby ja już jestem zupełnie poza tym, ale to był naprawdę fenomenalny projekt, który ja bardzo czułem i bardzo, bardzo się w niego angażowałem. Także wydaje mi się, że to są te projekty społeczne, takiej społecznej odpowiedzialności, które wdrożyłem w AZS-ie. To daje mi największą satysfakcję, no bo oczywiście, że sukcesy naszych sportowców to coś wspaniałego, ale nie do końca ja czułem, że za nimi stoję jako dyrektor klubu, no tylko trenerzy, tak, zatrudniani trenerzy. Natomiast tu był taki projekt, za który czułem się odpowiedzialny i miałem z niego ogromną, ogromną satysfakcję.
To panie kanclerzu, jakie plany na przyszłość?
No, plany na przyszłość, jeżeli chodzi o bycie kanclerzem na AWF-ie, są naprawdę ogromne. Jeżeli chodzi o naszą infrastrukturę, bardzo się rozbudowujemy, bardzo staramy się inwestować, pozyskiwać zewnętrzne środki. We wrześniu kończymy budowę sztucznego boiska na AWF-ie z certyfikatami FIFA Quality Pro, a więc tymi najwyższej jakości. Będziemy, trwa remont generalny sali gimnastycznej nr 5. Wyremontowaliśmy stadion i halę lekkoatletyczną kilka lat temu. Zrekultywowaliśmy mnóstwo boisk piłkarskich, na których dziś dzieciaki grają i uprawiają sport, gdzie do tej pory no, były miejscem, gdzie wyprowadzane były psy. Złożyliśmy projekt o dofinansowanie i wierzymy, że się uda stworzyć całoroczny ośrodek rzutów po to, żeby ci nasi kulomioci, dyskobole i oszczepnicy najlepsi w Polsce mieli warunki do uprawiania tych dyscyplin przez cały rok, łącznie z okresem zimowym. Tak? Planujemy budowę 2 hal i hali piłkarskiej, gdzie będą mogli trenować również zimą zawodnicy, a halę potrzebujemy po prostu, bo nasza infrastruktura już pęka w szwach. My mamy bardzo dużo zajęć dydaktycznych i bardzo dużo też tych drużyn AZS-u nam się powstaje, tworzy, w związku z czym my potrzebujemy tej infrastruktury. Ale wisienką na torcie w całym tym całym AWF-owskim zamieszaniu jest hala widowiskowa na 10 tysięcy widzów, którą mamy w planach, projektujemy ją, jest w fazie koncepcji. Widowiskowa, multifunkcjonalna hala sportowa, hala widowiskowa na 10 tysięcy ludzi, jakiej Warszawa jeszcze nie miała. I zobaczymy, czy nie będziemy jej mieli, zanim władze Warszawy wybudują swoją.
To był Kafe AZS. Naszym gościem był Maciej Hartwil, kanclerz AWF w Warszawie, wiceprezes zarządu głównego AZS do spraw sportowych. Dzięki wielkie, Maciek.
Dzięki wielkie. Było mi bardzo miło.
Bartek Wasilewski, dzięki za uwagę. Do usłyszenia.
To jest Kafe AZS.